Aleluja. Pragnę serdecznie powitać dzisiaj wśród nas stałego bywalca naszych spotkań i nabożeństw. Takiego bywalca, który się nigdy nie spóźnił na nasze spotkanie, który zawsze był obecny, nigdy nie opuścił żadnego spotkania. Chciałbym go dzisiaj uhonorować szczególnie, bo mamy w naszym gronie kogoś takiego, kto zawsze na wszystkich nabożeństwach był. Domyślacie się, kto to jest?
Tak.
On dzisiaj też tu jest, nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus w Duchu Świętym. Serdecznie go dzisiaj wśród nas witamy. Witamy też w naszym gronie gości, którzy do nas dzisiaj przybyli, by być w zborze naszym. Pragnę powitać zastępcę prezbitera naczelnego naszego kościoła, pastora Wojtka Trybka. Serdecznie Cię witamy wśród nas. Pastora okręgowego naszego kościoła, prezbitera Józefa Wziątka wraz z małżonką. Witajcie wśród nas. Pragnę powitać wszystkich Was, bracia i siostry, jednakowo gorąco i serdecznie. Cieszymy się, że Bóg dał nam jeszcze jedną niedzielę, jeszcze jeden dzień zgromadzenia, gdy możemy na siebie spojrzeć, ucieszyć się, że jesteśmy razem na drodze wiary, że On nam otworzył oczy, że nas powołał, pociągnął, że służymy Mu, że nosimy w sobie dar życia wiecznego. Jesteśmy zbawieni na zawsze. Chwała za to i dzięki. I zacznijmy naszą wspólną dzisiaj społeczność od pieśni. Gdy schodzimy się, niech Święty Duch nas działa. Powstańmy do tej pieśni i otwórzmy się na działanie Ducha Świętego, który tu jest, który będzie objawiał nam Jezusa wśród nas, w naszych sercach. Śpiewaj.
Wiemy dobrze, że gdy
Zbawiciela, Jezu Chryste. Serdecznie Ci dziękujemy za to, że jesteś dzisiaj pośród nas i witamy Cię w naszym gronie. Serdecznie Cię witamy i cieszymy się, że w Duchu Świętym nawiedzasz Twój Kościół. Dziękujemy Ci, że we wszystkich miejscach, gdzie ludzie wierzący się dzisiaj zeszli, aby Ciebie wiedzieć, aby słyszeć tego Słowa, jesteś obecny. I dziękuję Ci, że nie ominąłeś również i naszego skromnego zgromadzenia. Wierzymy w to, że Tu jesteś, w Duchu Świętym. I otwieramy na Ciebie serca, bo tak jak śpiewaliśmy, wiemy, wierzymy w to, że gdy Ty znajdujesz otwarte serce, to w nim zaczyna się objawiać. Pomóż nam, abyśmy wszyscy bez wyjątku, którzy tu jesteśmy w tej sali, dzisiaj mieli otwarte serce dla Ciebie, na Twoje działanie, na Twoje słowo, na Twój wpływ, w jakikolwiek sposób będziesz chciał dzisiaj nas nawiedzić i dotknąć. To jest Twoje miejsce, Panie. To jest Twój dom. Tu jest Twój lud. Oto jesteśmy. Pragniemy Ciebie. Pragniemy bliskości z Tobą. Pragniemy Twojego słowa. Pragniemy zmiany swojego życia tak, żeby się Tobie podobać. To jest nasze pragnienie. Niech tak się stanie. Niech wielu z nas dzisiaj dostąpi ożywienia, wielu pocieszenia, wielu być może napomnienia, jeśli tego potrzebujemy. Ty wiesz dobrze, Ty nas znasz. Wiesz, jak przeżyliśmy ostatnią noc. Wiesz, jak przeżywaliśmy tydzień. Wszystko nas wiesz. I dziękujemy Ci, że przychodzimy do kogoś takiego. I wierząc w Twoją miłość, Panie, Twoją wielką miłość do grzeszników, z odwagą przystępujemy do tronu łaski. Niech imię Twoje będzie błogosławione wśród nas. Amen. Usiądźmy, bracia i siostry, zanim będziemy śpiewać, uwielbiać Pana, chciałbym prosić dzisiaj tutaj Tomka, aby podzielił się świadectwem, ponieważ jak wiecie, dzisiaj też będziemy modlić się o Tomka, o jego służbę i dobrze będzie, jeżeli usłyszymy, jak on do tej decyzji doszedł. Proszę bardzo.
Chwała Bogu, bracia i siostry. Mówię bracia i siostry, bo faktycznie to czuję, że mam tutaj braci i siostry. Dla mnie to już jest wielkim świadectwem. Jest to niesamowite, że mam realną rodzinę w was. Tak jak Jezus mówił, że kim są moi bracia, kim są siostry, ci, którzy chcą słuchać Jego Ojca, takim my, ze względu na to, że chcemy słuchać Boga i Go poznawać, jesteśmy rodziną. I ja faktycznie to czuję. Zostałem poproszony, żebym podzielił się świadectwem, jak to się stało, że dzisiaj jestem w tym miejscu. I długo mógłbym opowiadać i może nie jest teraz czas, żebym opowiadał od czasu nawrócenia, od może pierwszej modlitwy, jak dziecko, kiedy zrozumiałem, że Jezus umarł za mnie konkretnie i wtedy oddałem Mu życie. Potem przyjąłem chrzest, to było już 14 lat temu, miałem wtedy 16 lat. Nie wiem, na ile to było wtedy świadome, wiem, że było szczere. Życie jeszcze potem różnie mnie prowadziło, także nie wiem, czy się nie nawróciłem dopiero po chrzcie, tak po prawdzie, bo pamiętam też taką sytuację, kiedy wierzę, że pierwszy raz modliłem się do Boga, kiedy przestałem myśleć o tym, co wypada Mu mówić, jak byłem nauczony, jak w kościele się wypowiada pewne modlitwy. Wiele było tych wspaniałych momentów w moim życiu i one doprowadziły mnie na to miejsce dzisiaj. Więc nie chcę opowiadać o samym nawróceniu, bo myślę, że niektórzy z Was to słyszeli, też rozmawialiśmy nieraz w prywatnych rozmowach, być może w jakichś sylwetkach zborowych w naszym miesięczniku to opiszę. Natomiast dzisiaj chciałem złożyć świadectwo tego, że Bóg obdarowuje pokojem, że Bóg obdarza pokojem. I jak to się łączy z tym, że jestem na tym miejscu dzisiaj i że dzisiaj też będziemy modlić się potem o mnie, ponieważ będzie akt ordynacji, dlatego z nami ci bracia są wśród nas. Jak to się stało? Zacznę od końca. W tym tygodniu, w czwartek, Marcin wyciągnął mnie, żebyśmy poszli do bezdomnych głosić im dobrą nowinę. Że Jezus za nich umarł, że Jezus ich kocha. Mówię, że mnie wyciągnął, ponieważ nie mam takiej łatwości, jeżeli chodzi o wychodzenie do osób, których nie znam i to, jeżeli chodzi o zagadywanie obcym mi osoby. Nie wiem, czy uwierzycie, ja rozpoznaję w sobie introwertyka i łatwiej jest mi, też jest dziwne, łatwiej jest mi mówić do 100 osób, które znam, mimo że to się nagrywa, mimo że jesteśmy w jakiejś formalnej sytuacji, niż zaczepić kogoś na ulicy i mówić mu o Jezusie. Ale początkowo, kiedy Marcin mi to zaproponował, powiedziałem, że muszę pomyśleć, bo nie byłem skłonny przełamywać się, ale po jakimś czasie dotarło do mnie, że to też jest odpowiedź konkretna na moją modlitwę, ponieważ mam w sercu to, żeby osobom zgubionym mówić o Jezusie prostą Ewangelię, dobrą nowinę, tak jak my ją usłyszeliśmy, że Jezus ich kocha, że jest nadzieja, że trwa czas łaski, więc nie mogłem się wycofać i cieszę się, bo w tym tygodniu szukaliśmy tych bezdomnych. I to też jest zabawne, ponieważ jak wychodzę z Lidla i odstawiam wózek, żeby wziąć tą złotówkę, to bardzo szybko mnie bezdomni namierzają, rozpoznają, witają radośnie panie kierowniku. A teraz jak mieliśmy kanapki dla nich i zaczęliśmy ich szukać, to nie było tych bezdomnych. Już przez chwilę zacząłem się zastanawiać, czy Gdańsk sobie poradził z problemem bezdomności, bo kręciliśmy się we Wrzeszczu przy dworcu, nikogo nie mogliśmy spotkać przez dłuższy czas. Ale koniec końców mieliśmy kilka takich też budujących rozmów. Chciałbym powiedzieć o ostatnim. Przyjechaliśmy jeszcze tutaj do centrum, na dworze z Głównym. Marcin pamiętał, że tam jest wielu tych bezdomnych, w tych miejscach, gdzie był, nikogo nie spotkaliśmy. I już mieliśmy iść dalej. I tak patrzyłem na zegarek, mieliśmy zdjęcie, żeby przewieźć jedną rzecz, tam pomóc. Mieliśmy busa ze sobą. I Marcin powiedział, żebyśmy poszli jeszcze na dworzec PKS-u. Też nikogo tam nie spotkaliśmy. Już mieliśmy iść, już naprawdę nie było czasu. I kiedy już wychodziliśmy, spotkaliśmy Krzysia. Nie wchodząc w szczegóły, rozmawialiśmy z nim, bardziej Marcin rozmawiał, się przysłuchiwałem, powiedziałem parę słów. Powiedzieliśmy mu Ewangelię o tym, że Jezus kocha, że jest zbawienie dla niego. I to, co było ciekawe, to po kilku zdaniach, po tych paru minutach rozmowy, gdzie nie powiedzieliśmy nic nie wiadomo jak odkrywczego, Krzysiu powiedział, że czuje pokój. Że nie miał tego pokoju i że zaczął czuć, kiedy z nami rozmawia, pokój. I dało mi to do myślenia. Wczoraj mieliśmy też poranną modlitwę i sobie rozmawialiśmy z braćmi o pokoju. Marcin też tą historię wspominał, więc widzę, że i na nim zrobiło to wrażenie i też do mnie to dodało, że człowiek, który chwilę wcześniej go policja gdzieś tam zostawiła przy areszcie, nie miał pomysłu, gdzie idzie, spotkaliśmy się, nie miał tego pokoju, mówię, że zaczął spływać na niego taki pokój. I ten pokój właśnie był źródłem mojej refleksji, też w kontekście tego, co robię dzisiaj, co sprawiło, że jestem na tym miejscu. Ponieważ dla wielu podjąłem trudną decyzję i niezrozumiałą decyzję. Mówię już nie o samym tym, że chcę służyć w kościele, ale bardziej mam na myśli to, że jakiś czas temu zostawiłem pracę zawodową, żeby móc się bardziej zaangażować też w służbę i z różnymi reakcjami się spotkałem. Ale jednym z pierwszych decyzji, które nauczyłem się, które zapadły mi w pamięć w moim życiu, to są słowa Jezusa z kazania na górze zapisane w Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale, 33 wersecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. I dalej jest, nie troszcie się więc o jutrzejszy dzień, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski, dosyć ma dzień swego utrapienia. Te słowa są we mnie głęboko zakorzenione i nawet jeżeli za jakiś czas przyszłyby prześladowania i by spalili nam wszystkie Biblie, to tych słów nigdy nie zapomnę, ponieważ nimi żyję i doświadczam też błogosławieństwa w związku z tym, że one są zapisane w moim sercu. I też te słowa miały niejednokrotnie wpływ na moje decyzje w moim życiu i też mnie prowadziły do tego miejsca, gdzie dzisiaj jestem, żeby szukać Królestwa Bożego i Sprawiedliwości, a wszystko inne będzie nam dodane. To jest obietnica, która ma pokrycie. I ostatnio, właśnie też w kontekście tego pokoju, kiedy czytałem słowo, natrafiłem na słowa, które myślę, że dobrze znamy. To są słowa Pawła, które kierował do zboru Filipin, do Filipian, do zboru 10 lat po tym, jak ten zbór założył, pisał do nich list. To jest zbór, jak pamiętacie, rozważaliśmy go niedawno w środę. Bardzo mu bliski, nazywali pomiłowanymi. To jest jedyny zbór, który też go finansowo wspierał. Był z nim emocjonalnie związany i pewne porady im przesyła. I myślę, że dobrze znamy werset 4 z 4 rozdziału. Radujcie się w Panu, powtarzam, radujcie się. To jest takie hasło, czasem nierozsądnie nawet używane przez chrześcijan jako takie poklepanie po ramieniu innego, jak ma się źle. Raduj się, zawsze się radujcie. Natomiast dalej czytamy: skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom, Pan jest blisko. I potem są słowa, które Paweł zaczerpnął właśnie z kazania na górze. Przypomina wierzącym te słowa: nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośbę wasze Bogu. I potem jest obietnica: a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Dla mnie to są niesamowite słowa. One też zapadły w moim sercu i też chciałbym, żeby były mottem dla mojego życia na przyszłość właśnie. Że pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych, myśli waszych w Chrystusie Jezusie. I tego ja doświadczam i właśnie o tym chcę złożyć świadectwo. Ponieważ, jak wspomniałem, podjąłem decyzję już rok temu o tym, że przyszedł czas, żebym zakończył pracę zawodową. Pracowałem w IKEA przeszło 5 lat. Zacząłem od pracownika w punkcie obsługi klienta, potem byłem kierownikiem sprzedaży, potem byłem kierownikiem działu dekoratorów. Pracowałem 2 lata w Warszawie, 3 lata łącznie w Gdańsku z przerwą. I przyszło to przekonanie, przeświadczenie, że jestem powołany do tego, żeby służyć w Kościele. I oczywiście można w jakiejś mierze łączyć pracę zawodową i pracę w Kościele. Wielu z nas to robi. Natomiast też ja nie miałem pokoju, pracując tam, gdzie pracowałem. Wiem, jak na mnie to wpływało. Już też z tego miejsca o tym mówiłem, że nie potrafiłem skupić się na lekturze Pisma, nie potrafiłem skupić się na modlitwie i że zaburzało to zupełnie. Nie miałem pokoju w sercu. I wiedziałem, że przyszedł czas, żeby podjąć decyzję, żeby się opowiedzieć, w jakim kierunku chcę zmierzać. Pamiętam, to było rok temu, kiedy wkraczałem w 30 rok życia. To było takie dla mnie znamienity, taka data, że powinienem podjąć decyzję i właśnie w listopadzie ubiegłego roku poszedłem do mojego kierownika i powiedziałem, że mój czas, moja przygoda z IKEA się kończy. Nie chciał w to uwierzyć, wtedy mi zaproponowano tam półroczny urlop, żebym sobie to przemyślał, że mogłem jeszcze wrócić, że stanowisko na mnie czekało. De facto zgodziłem się jeszcze tam do końca stycznia pracować i od lutego zawodowo nie pracuję. Mam czas i mam pokój. Natomiast właśnie powiedziałem, że ta decyzja dla wielu jest niezrozumiała i trudna. Nie tylko dla ludzi spoza Kościoła, również w Kościele nie wszyscy są w stanie ją pojąć i różne rzeczy już słyszałem i niektórzy do dzisiaj pewnie jej nie rozumieją. Natomiast dla mnie, kiedy zastanawiałem się teraz nad tym, to nieraz mówiłem, że to jest trudna decyzja. Teraz, kiedy się zastanawiałem nad tym, muszę przyznać, że to tak wypada powiedzieć, bo zostawienie pracy po 5 latach, jakiegoś stanowiska, jakiegoś zarobku, to wypada, żeby to była trudna decyzja. Natomiast kiedy myślę o tym, to nie była dla mnie trudna decyzja. Dla mnie ta decyzja właśnie była wyjątkowo prosta. I spłynął na mnie pokój. właśnie ten pokój, który przewyższa wszelki rozum. Chociaż po ludzku patrząc, taka decyzja niesie ryzyko, to ja zupełnie tego nie czułem. Ja właśnie mogę złożyć świadectwo z tego miejsca już po jakimś czasie, który upłynął, bo mija właściwie rok od decyzji, pół roku od kiedy już oficjalnie rozwiązałem umowę o pracę. Mogę świadczyć o tym, że Bóg obdarza pokojem, że Jezus, którego tytułem jest Książę Pokoju, obdarzył mnie pokojem. I oczywiście rozumiemy, że chodzi przede wszystkim o pokój jako o pojednanie z Bogiem. Że to przewyższa wszelki rozum, że ja, jak i my w tym miejscu jesteśmy pojednani z Bogiem, że nie musimy martwić się o to, co wydarzy się, co stanie się z nami po śmierci. Że mam pewność tego, że jestem zbawiony. I to jest cudowne, ale słowo pokój ma szersze znaczenie, zresztą bliższe nam, już nie mówię o samym pojednaniu z Bogiem, ale tak jak słowo szalom oznaczało też dosłownie bycie zdrowym, szczęśliwym, całym i uporządkowanym. Oznacza, jak to czytałem w mądrej książce, psychologiczną harmonię człowieka, jego dobre samopoczucie. To ja też tego doświadczam, że nie troszcząc się, powierzając moje sprawy Panu, On obdarza mnie pokojem, który przewyższa rozum. I to jest cudowne, że chociaż wiemy, że Bóg dał nam rozum, to bycie w relacji z Nim, doświadczanie Go, wykracza poza rozum. I to jest cudowne, że mamy żywego Boga, którego możemy doświadczyć na co dzień. I że On faktycznie obdarza nas pokojem, który przewyższa wszelki rozum. I też my w relacji z innymi ten pokój z nas może nawet spłynąć na innych. Mogą doświadczyć, jesteśmy świadectwem tego, że nie musimy się troszczyć, nie musimy się martwić, że wszystko jest dobrze. I na tą chwilę to takie, czuję się trochę bardziej obywatelem nieba niż obywatelem Polski, bo polski obywatel ma w genach wpisane to, że powinien ponarzekać trochę. I nieraz jak ktoś się mnie pyta, co u mnie, to tak szukam czegoś, żeby nie wypada tak powiedzieć, że wszystko jest dobrze. Aż sam się łapię na tym, że jest to dziwne i nienaturalne, żebym powiedział, że wszystko jest cudownie, wszystko się układa, ale tak jest. Tak jest, że nie muszę się martwić, nie muszę się troszczyć, a pokój Boży, ten cudowny dar jest moim udziałem. I tak jestem tutaj dzisiaj. Podjąłem decyzję już jakiś czas temu. Podjąłem wiele decyzji w moim życiu, mniejszych, o większym może znaczeniu, mniejszym znaczeniu, które doprowadziły mnie w to miejsce, bo wierzę, że Bóg mnie prowadził. Podjąłem decyzję lata temu, żeby gdzieś zrezygnować z jakoś pojętej samorealizacji i chociaż miałem studiować oceanografię, się dostałem, to poszedłem na teologię. 5 lat studiowałem w Warszawie teologię, 3 lata studiowałem pracę socjalną, ponieważ podjąłem już dawno temu decyzję, że chciałbym przeżyć moje życie nie dla siebie, ale dla innych. Przeżyć moje życie dla innych ludzi, ale przede wszystkim przeżyć moje życie dla Boga, ze względu na to, co On uczynił dla mnie. Nie wszystkie pewnie decyzje, które podejmowałem, były rozsądne w moim życiu, bo nie jestem idealny. Mam tego świadomość, że wiele grzechów było w moim życiu, ale łaska jest ponad to i za to jestem Bogu wdzięczny. Wierzę, że też te 5 lat wspomniane KA też były istotne. Jestem przekonany, że przygotowało mnie do służby nie mniej na pewno niż 5 lat studiów teologii, ponieważ pomogło mi to poznać więcej życia. Ale miałem w sercu, miałem to ciągle w sobie, że muszę podjąć w końcu decyzję i iść dalej. I tak te mniejsze decyzje prowadzą mnie w ten punkt, gdzie jestem dzisiaj. Dzisiejszy dzień jest dla mnie uroczysty. Nie chodzi o to, że ten dzień w jakiś magiczny sposób ma coś zmienić. On ma być, ja to rozumiem, potwierdzenie moich decyzji sprzed lat, moich ostatnich decyzji. Ma być wyrażeniem tego, że chcę służyć Bogu i chcę służyć Wam, chcę służyć Kościołowi, chcę, żeby Bóg mnie używał. Żeby używał moich talentów, moich umiejętności. Chcę służyć Kościołowi, chcę dzielić się Słowem, chcę stać na straży czystości Ewangelii, chcę całe moje siły, uwagę, zdolności poświęcać temu. I chcę się też o to modlić. Chcę was też prosić o to, żebyście pamiętali o mojej modlitwie. Ponieważ jest to istotny dzień, tak jak wspominam dzień chrztu sprzed tych 14 lat, gdzie to było potwierdzenie pewnej decyzji, tak jak wspominam dzień ślubu, kiedy to nie było tak, że sam ślub coś zmienił. Zmienił faktycznie też, ale to było owocem moich wcześniejszych decyzji i miłości do Ani. Taki dzisiejszy dzień jest dla mnie przywilejem, to, że mogę być w tym miejscu, że będziemy się też o mnie modlić, ale jest to potwierdzeniem wcześniejszych decyzji i prośbą o to, żeby Duch Święty prowadził mnie dalej. Mam świadomość tego, że nie będzie lekko. Mówię, że jest tak nie po polsku, bo wszystko się układa. Bóg mi błogosławi, zaopatruje nas materialnie, mimo tego, że zrezygnowałem z pracy. Mamy dach nad głową, mamy wspaniałą rodzinę, mamy przyjaciół, mamy co jeść. Jesteśmy zdrowi i wszystko się układa. Mam świadomość tego, że nie będzie zawsze tak lekko. Może nawet nie mam świadomość, co oczekuję tego, czytając Słowo Boże, obserwując też przez lata tatę. Wiem, że przyjdą trudne momenty, ale w tym chcę zawsze pamiętać o tym, że pokój Boży przewyższa wszelki rozum. Tak. Więc reasumując, podsumowując, to świadectwo trochę nieskładne. Chciałem zaświadczyć o tym, że Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj, na sam energii żyje, Książę Pokoju i może nas obdarzyć pokojem, który przewyższa wszelki rozum.
Kruki, kiedy go wzywają. robią na nim wrażenia mięśnie męskich nóg, ale darzy sympatią tych, którzy się go boją, którzy pokładają nadzieję w jego łasce. Uwielbiaj Pana Jerozolimo, Syjonie, chwal swojego Boga.
Oh, Thank you. wyjątkowym dniu i dla pastora, i żony pastora, i też zboru Tomasza, jego żony, być z wami na tym miejscu. To jest dla mnie naprawdę wielki przywilej. Dziękuję za zaproszenie. Serdecznie dziękuję. Zanim będziemy czytać słowo, chciałbym przekazać serdeczne pozdrowienia. Po pierwsze od biskupa Marka Kamińskiego i całej Naczelnej Rady Kościoła. Rozmawiając z nim wczoraj, bardzo prosił o to, żeby wszystkich zgromadzonych pozdrowić. Ale także ze zboru Giżycku, który właśnie w tym momencie, tak ufam, też modli się o to, co tu się dzieje. I też wierzę, że mają dobry czas z Panem. Kochani, chciałbym rozpocząć, może to nie będzie wiodący temat tego zwiastowania, ale rozpocząć od takiego miejsca z Pisma Świętego, drugi list apostoła Piotra, pierwszy rozdział i od 5 wersetu. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, 5 werset. Czytamy w ten sposób. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą. Cnotą poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Prawdopodobnie to nie jest coś, co pierwszy raz czytamy, ale ciągle na nowo, kiedy czytam te wersety, one uświadamiają mi, że po pierwsze, oczywiście Bóg, Pan Jezus Chrystus, stanął na drodze naszego życia, aby je całkowicie odmienić, aby uczynić je nowym, aby dać nam nowe życie w Nim, w Jezusie Chrystusie. Ale to nie jest koniec przygody z Bogiem, to jest początek przygody z Nim. I Bóg, oprócz tego, że chce i pragnie przemienić całkowicie nasze życie, to chce też, żeby nasze życie nie było bezczynne i bezużyteczne. Bóg, oprócz tego wszystkiego, że chce coś w naszym osobistym życiu uczynić, to też chce coś przez nasze życie uczynić. Po pierwsze nas zbawia, daje nam nowe życie, ale też chce użyć nas na swoją chwałę. I w tych wersetach czytamy, że cała sprawa jest w tym, żebyśmy nie byli bezczynni i bezużyteczni, ale żebyśmy byli narzędziami w Jego ręku, kanałem Bożego błogosławieństwa, przez który On może działać i błogosławić także innych. Na przykład bezdomnych, na przykład potrzebujących, niekoniecznie tych, którzy nic nie mają, bo czasami ci, którzy mają jak najwięcej, tak naprawdę nic nie posiadają. Więc Bóg chce także nas użyć i wierzę, że do tego potrzebny jest kilka ważnych informacji. Na pewno numerem jeden jest to, że we wszystkim Bóg nas chce prowadzić. Po pierwsze, relacja z Nim i bez niej absolutnie nie ma możliwości, żeby być użytecznym, nie ma możliwości, żeby być tym, którego Bóg użyje i przez którego zadziała. On nas chce prowadzić, Duch Święty chce nas wypełniać pokojem, jak dzisiaj było powiedziane, ale też dawać nam swoje słowo, swoje objawienie, prowadzić nas we właściwe miejsce. Nie po to, jak apostoł Paweł mówi o swoim życiu, że nie uderzam jak próżnie. Bo nie chodzi o to, żeby tylko coś robić i uderzać jak próżnie. Męczyć się i nie było efektu, ale apostoł Paweł mówi, ja nie uderzam jak próżnie, ale ja wiem, co dokąd biegnę. Ja mam konkretny cel, Bóg mi objawił kierunek, Bóg mi dał swoje kierownictwo, swoje prowadzenie. I nie chodzi o to, aby tylko pracować, ale aby być użytecznym. Bóg chce nas tym prowadzić. Ale oprócz tego wierzę, że to, co jest niezwykle ważne w tym, żeby być użytecznym na Bożą chwałę, to jest Kościół. To są ludzie, którą Bóg nam daje. I pozwólcie, że przeczytam jeden werset i chciałbym dłużej na ten temat właśnie mówić. Być może nigdy nie spojrzeliście, nie spojrzeliśmy na ten werset w ten sposób, ale chciałbym powiedzieć, Bóg nam dał wspaniałą rodzinę, jaką jest Kościół. I w tej rodzinie Bóg chce wychowywać też nas, chce nas ochraniać. Ta rodzina jest dana nam po to, tak jak dla dziecka, żebyśmy właściwie wzrastali i w konsekwencji jako dorosłe osoby były użyteczne. Drugi list apostoła Pawła do Tymoteuszy, drugi rozdział i drugi werset. Tylko ten jeden werset. Będziemy też czytać kolejne, inne, ale ten werset chciałbym, żeby był wiodącym dzisiaj, kiedy mówimy o naszym wzroście i tym, żeby być użytecznym w Bożym Królestwie. Drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza, drugi rozdział i drugi werset. Posłuchajcie. A to, co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać. I kochani, kiedyś przeczytałem ten werset i Bóg pokazał mi, że mowa tu jest o rodzinie. Rodzinie, która jest rodziną wielopokoleniową. Dzisiaj już się takich rodzin nie uznaje. Dzisiaj każde młode małżeństwo chce mieć swoje mieszkanie, osobne mieszkanie, jak tylko już ktoś jest dorosły, nawet jest nieżonaty, albo nie wyjdzie za mąż, to mówi do mamy, do taty, ja chcę mieć swoje, ja chcę być sam, ale ja jeszcze pamiętam. Mieszkałem tutaj wcale niedaleko. Mieszkałem w Rewie pod Gdynią. To jest 10 km od Gdyni, taka miejscowość nad samym morzem. Ja jeszcze pamiętam, że mieszkałem w domu wielopokoleniowym. W moim domu mieszkała prababcia. Prababcia rządziła całym domem. Wszyscy przynosili pieniądze razem z moim ojcem do mojej prababci. I moja prababcia rozdzielała wszystkim, ile trzeba. Kiedy przychodził kilka razy do niej, bo chcieli coś kupić, to moja babcia zawsze mówiła, prababcia zawsze mówiła, co to za ludzie dziwni, raz mi przynoszą pieniądze, a to chwilę chcą z powrotem. Więc moja babcia, moja prababcia rządziła. Oprócz tego była babcia. Oprócz tego byli moi rodzice. Wszyscy funkcjonowaliśmy razem. To było niezwykłe. Na moją prababcię mówiło się Uma. I pamiętam ten moment, miałem kilka lat, jak Uma zmarła. I w czasowice przechodzili, mówią, czemu płaczesz dziecko? Ja mówię, Uma zmarła, ale oni nie wiedzieli, o co chodzi. Ale pamiętam właśnie rodzinę wielopokoleniową. Kochani, Kościół jest rodziną wielopokoleniową. Kościół to nie jest Kościół starych ani młodych. Kościół jest dla wszystkich. Ja czasami jestem zadziwiony, bo spotykam ludzi, którzy mówią, a my zakładamy Kościół na młodych. Myślę sobie, ile masz lat? 30, za 10 lat tu będziesz. Nie ma Kościoła ani dla młodych, ani dla starych. Kościół to jest rodzina wielopokoleniowa i wszyscy, kochani, starsi, młodsi i dzieci mają w nim swoje miejsce. W tym wersecie czytamy o czymś takim, że apostoł Paweł mówi do Tymoteusza, ty co usłyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż innym, którzy będą zdolni następnych nauczać. Ja widzę tutaj pewne pokolenia i to niekoniecznie chodzi o wiek, ale o pewne pokolenia w kwestii poznawania Boga, albo znania Boga, albo doświadczania Jego mocy. Apostoł Paweł mówi do Tymoteusza, ty to słyszałeś ode mnie. Innymi słowy, wyobrażam to sobie, że apostoł Paweł stawia siebie jako ojca w stosunku do Tymoteusza. W pierwszym do Koryntian w ten sposób o tym pisze. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 4 rozdział, 15 werset. Bo choćbyście mieli 10 tysięcy nauczycieli w Chrystusie, to jednak ojców macie niewielu. Wszak ja was zrodziłem przez Ewangelię w Chrystusie Jezusie. Apostoł Paweł był ojcem dla wielu chrześcijan, między innymi dla Tymoteusza. I powiem tak. Potrzebujemy ojców w Kościele. Wszyscy. Wszyscy potrzebujemy tych, którzy mają prawo do tego, żeby korygować nasze życie. I powiem w ten sposób. Ja jestem czasami zadziwiony, że niektórzy nie wyrażają tego w tak jasny sposób, że tego potrzebują. Powiem tak, kochani, ja potrzebuję ojców. I kiedy zdecydowałem się służyć Bogu, to powiedziałem sobie tak, w moim życiu będę miał ludzi i pozwolę im. Nie oni mnie przymuszą, ja im pozwolę do tego, żeby byli dla mnie ojcami. To znaczy, mogą zawsze mnie o wszystko zapytać. A umowę mamy taką, że ja im powiem prawdę. I czasami to boli. Bo mogą zapytać o wszystko. I mam takich ludzi, mam ojców, dlatego, że doświadczyłem tego, czy zrozumiałem, że ja nie jestem albo i omega. Jak miałem 24 lata, tak mi się wydawało, że jest. Dostałem pastora. W Giżycku. Zaczęliśmy głosić. Dobrze szło. W jednym chrześcijaninie napisano, że proporcjonalnie jesteśmy zborem, który najszybciej rośnie w Polsce. Przyjechał do nas nasz brat. Znacie go, albo znaliście go. Brat Michał Chydzi. Pamiętam, poszedłem z nim na kawę. Siedzieliśmy przy stole. Powiedziałem, brat Michał, a co wy robicie, to jest do niczego. On mówi, co masz na myśli? Ja mówię, ja wiem, jak powinno wyglądać Kościół. Ja naprawdę to rozumiem. Ja wiem, co powinniśmy robić. Zacząłem mu zadawać kilka pytań, ale też kilka pomysłów. I on tak popatrzył na mnie i mówi, Wojtek, muszę ci coś powiedzieć. Tam, gdzie ty idziesz, to ja wracam tam. Ja już dawno tam byłem. Ja byłem zszokowany. Jak to? Przecież ja Amerykę odkryłem. Przecież ja wszystko wiem. Ja jestem, ja już teraz wiem, jak trzeba głosić Ewangelię efektywnie, jak trzeba zdobywać ludzi, jak zrobić duży kościół. Ja wszystko wiem. Ba, ja wiem, jak prezbiter naczelny powinien podejmować decyzję. On mówi, tam gdzie ty idziesz, ja już dawno wracam. Ja już tam byłem, ja to wszystko wiem. Wiecie, my potrzebujemy ojców. Ja dzisiaj patrzę na ludzi w służbie, także pastorów, którzy upadają w swoim życiu tylko z jednego powodu, że nie mają ojców. Że są samowystarczalni, że wiedzą wszystko. Nie potrzebują nikogo, kto by im zwrócił uwagę. Nie mają potrzeby pytać kogokolwiek, zadawać pytania, albo właśnie pozwolić do tego, żeby zagenerować ich życie. I kochani, tak jak tu jesteśmy, chcę was bardzo poprosić. Szukajcie ojców dla swojego życia. Najlepiej, jak to jest pastor, absolutnie to jest najlepsze. Ale czasami przez różne sytuacje mamy kogoś innego, ale miejcie ojców, bo potrzebujemy do właściwego wzrostu swojego ojców. Potrzebujemy ludzi, którzy się będą o nasze duchowe życie, o nasz duchowy wzrost troszczyli. Będą pytali nas, będą dzwonili do nas. Będziemy przed nim zdawali sprawę ze swoich postępów duchowych. Dlaczego nie? Ja mam kogoś zdawać sprawę, a dlaczego nie? Tylko po to, żeby się ochronić. Tylko po to, żeby nie upaść i żeby być w Bożym Królestwie użytecznym. Ale popatrzcie, jak to jest. Apostoł Paweł mówi, to, co usłyszałeś ode mnie, ja jestem twoim ojcem wobec wielu świadków. I pomyślałem sobie, to jest właśnie obraz rodziny wielopokoleniowej. Apostoł Paweł w innym miejscu pisze, że jesteśmy rodziną, właśnie jesteśmy, żeby wiedzieć, jak postępować do Tymoteusza w domu Boga żywego, bo jesteśmy domem, bo jesteśmy właśnie rodziną. Ty usłyszałeś ode mnie wobec wielu świadków. Więc ja wierzę, że powinniśmy szukać i mieć ojców w swoim duchowym życiu, ale też powinniśmy mieć wiele osób. I to jest też bardzo dobre dla naszego duchowego wzrostu. Ludzi, nazwijmy to bardzo umownie, którzy są na tym samym duchowym poziomie. Wobec wielu świadków, to usłyszałeś ode mnie, wobec wielu świadków, wobec innych, którzy byli w tym samym miejscu. Wiecie, jak to jest mobilizujące? Kiedy mamy ludzi, którzy w duchowym poznaniu Boga są w tym samym miejscu. Ja nawróciłem się, trzy osoby się nawróciliśmy. Trzech młodych ludzi. Jeden z nich to prezbiter okręgowy naszego okręgu. brat Krzysztof Hawrus, pastor Suwał. Drugi brat mieszka w Poznaniu, jest w kościele, również w kościele zielonoświątkowym w Poznaniu. W trójkę się nawróciliśmy. Pamiętam do dzisiaj, w jaki sposób się mobilizowaliśmy. Ja przyszedłem i powiedziałem, pierwszy, przeczytałem 4 Ewangelie. No oni tylko 3. Później pamiętam, że przeżyłem chrzest Duchu Świętym. Pojechałem do Gołdapi, żeby przeżyć chrzest Duchu Świętym. Brat Michał Chydzik miał mieć nabożeństwo, ewangelizację 3-dniową. Wynajęli do kultury. Z Giżycka, żeby dojechać do Gołdapi 70 km, trzeba było autobusem jechać 1,5 godziny. Niestety przyjeżdżał 3 godziny przed nabożeństwem i 3 godziny musiałem na spotkanie czekać. Przyszedłem do kaplicy. A tam jeden brat zamiatał. Kaplicę zamiatał, sprzątał. Ja wszedłem, on mówi, o chyba na ewangelizację przyjechałeś. Tak, przyjechałem. A to za 3 godziny. No trudno, poczekam. I tak zamiata tą kaplicę, odwraca się do mnie i mówi, a ty chrzest Duchu Świętym przeżyłeś? No nie, nie przeżyłem. To możemy się pomodlić. Pomyślałem, że ja tu dla brata Michała przyjechałem. Ja wiem, jak to miało wyglądać, przecież to on się miał o mnie pomodlić. Ja nawet sobie wyobraziłem, jak on położy na mnie rękę, co się wtedy wydarzy, a tu no człowiek zamiata kaplicę, się będzie o mnie modlił. No ale nie wypadało odmówić. Więc on się pomodlił, w 5 minut przeżyłem, coś niezwykłego. Wróciłem do domu i mówię do tych moich 2 braci, mamo. Oni mówią, no czemu nas nie zabrałeś ze sobą? Wiecie, jakie to jest mobilizujące? Że gdzieś jesteśmy na tym samym poziomie, ale jeden przez drugiego poznajemy nowe rzeczy. Przychodzimy na wspólne spotkania i mówimy, słuchaj, ja to przeczytałem. Gdzie to przeczytałeś? To jest tu w Biblii? Tak jest! I czytamy, i wspólnie wertujemy i razem mobilizujemy się do wspólnego wzrostu. Czyż nie tak? To jest rodzina. To są ojcowie, ale to są też relacje, nazwijmy to, poziome relacje, to znaczy takich ludzi, z którymi razem poznajemy Boga i się wspólnie mobilizujemy do tego, żeby służyć Mu. Pamiętam właśnie z bratem Krzysztofem, on jest pastorem dzisiaj. Umówiliśmy się na jedno z nabożeństw. Trzeba było pojechać właśnie ileś tam godzin autobusem, żeby tam się dostać. I umówiliśmy się na dworcu autobusowym. Ja przyszedłem, on przyszedł i mówił, słuchaj, ja przyszedłem tylko ci powiedzieć, że nie ja. Myślę sobie, no ale mnie wystawił. Mówi, to ja też nie ja. I wtedy pamiętam, o, mój brat, który byliśmy nawróceni kilka miesięcy, on mówi, a ty dla kogo tam chciałeś jechać? Dla mnie czy dla Boga? Ale mi dał. Mój brat, z którym razem się nawracałem, taką mi zagłoskę dał, to dla kogo tam chciałeś jechać? Mówię, dobra, to ja. Wiecie, to są fantastyczne rzeczy, które możemy przeżywać, kiedy mamy wspólnie relacje, nie ojciec-syn, nie z ojcem, ale ze sobą nawzajem i razem wspierać się, tak jak mówię, mobilizować do tego, żeby poznawać bardziej Boga. Ale dalej jest napisane, apostoł Paweł mówi, to, co przejąłeś ode mnie, bo wy zbierz świat, to przekaż kolejny. Jakiś czas temu miałem taką okazję, żeby rozmawiać właśnie z młodymi ludźmi, liderami młodzieżowymi. Mówiłem im między innymi o ojcach, ale powiedziałem jeszcze jedną rzecz. Tak naprawdę, żeby właściwie wzrastać, to potrzebujemy i ojców, i dzieci. To znaczy, po pierwsze potrzebujemy na pewno tych, którym dajemy prawo, którym dajemy autorytet, którym pozwalamy, żeby oni wpływali na nasze życie. Rozumiemy, że Bóg ich obdarzył, że mają mądrość, że mają objawienie, że zależy im na nas. Nie chcą nas w jakiś sposób poniżyć, ale chcą dla naszego dobra. Oddajemy im to prawo, żeby byli dla nas ojcami. A być może naturalnie to się wydarzyło. Po prostu głosili nam Ewangelię, tak jak apostoł Paweł dla Tymoteusza. Więc czy w ten, czy w inny sposób dajemy tym ludziom prawo do tego, żeby wpływali na nasze życie. Drugie to są te relacje naszych współbraci, ale także my powinniśmy być tak. I matką. Ważne jest, żeby wiedzieć, że Bóg nas nie zbawił, znalazł tylko po to, żebyśmy wzrastali, ale żebyśmy coś ze swoim życiem albo ze swojego życia dali dla innych. Szukaj ojca, ale też bądź ojcem, szukaj matki, bądź matką. Bądźmy tymi, którzy też mają wpływ na innych. Wiecie, jakie to jest mobilizujące? O, jakież to jest mobilizujące? Jak ktoś wierzy i ufa, że będziesz się modlił i dasz mu wskazówkę. Musisz to zrobić bardzo gorliwie. Bo już nie tylko chodzi o twoje życie, ale chodzi o życie kogoś innego. Taki dłuższy fragment, bardzo proszę, przeczytajmy Ewangelia Mateusza, 25 rozdział od 21 wersetu. I oczywiście myśli w tych wersetach zawartych jest bardzo dużo. Ja będę chciał zwrócić uwagę tylko na jedną, ale posłuchajmy całego tej rozmowy. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział i 21 werset. Rzekł mu Pan jego: dobrze, sługo, dobry i wierny. Nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę, wejdź do radości Pana swego. Potem przystąpił ten, który wziął 2 talenty i rzekł: Panie, 2 talenty mi powierzyłeś, oto dalsze 2 talenty zyskałem. Rzekł mu Pan jego: dobrze, sługo, dobry i wierny, nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę, wejdź do radości Pana swego. Wreszcie przystąpił i ten, który wziął 1 talent i rzekł: Panie, wiedziałem o Tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz gdzieś nie siał i zbierasz gdzieś nie rozsypywał. Bojąc się wtedy, odszedłem i ukryłem talent twój w ziemi. Oto masz twoje. A odpowiadając, rzekł mu Pan jego: sługo zły i leniwy. Wiedziałeś, że żnem, gdzie nie siałem i zbieram, gdzie nie rozsypywałem. Powinieneś był więc dać pieniądze moje bankierom, a ja po powrocie odebrałbym co moje z zyskiem. Weźcie przeto od niego ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, zostanie zabrane i to, co ma, a nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów i ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Tylko jedna myśl. Tutaj jest wiele, pamiętacie tą historię o talentach? Pan Jezus ją mówi. Ale na końcu, tak jakby nie wiadomo skąd, nagle ta myśl, ale gdy przyjdzie Syn Człowieczy, zasiądzie na swoim tronie i rozdzieli owce od kozłów. Taka najprostsze skojarzenie jest takie: owce rodzą, kozły nie. Owce rodzą, kozły nie rodzą. Bóg jest zainteresowany, żebyśmy byli owcami, rodzicami dla następnych pokoleń. Nie tylko sami potrzebujemy ojców, ale też my powinniśmy rodzić. I nie chodzi oczywiście, to też nie jest tragedią, fizyczne, coś, co jest fizycznym porodem, ale chodzi mi o duchowe rodzenie dzieci. Apostoł Paweł mówi: ja was zrodziłem przez Ewangelię, ja głosiłem wam słowo. Bóg jest zainteresowany, że będziemy ojcami dla innych ludzi, dla młodych ludzi, dla tych, którzy nic nie mają, albo dla tych, którym się wydaje, że mają wszystko, ale tak naprawdę nie mają tego, co jest najważniejsze, to znaczy Boga w sercu i Jego pokoju, o którym dzisiaj była mowa. Bóg wie, że jest w stanie nas do tego użyć. Każdy z nas potrzebuje ojca i każdy z nas może być ojcem. Tak jak fizycznie jesteśmy rodzicami, tak w duchowej rzeczywistości możemy być rodzicami. Bóg może użyć nas i to nie jest żaden problem. Problem jest taki, czy się pozwolimy użyć. Czy pozwolimy Mu na to, żeby nas użył na swoją chwałę, tak jak On chce. Bez względu na nasze obawy, nie wiem, strach czy uprzedzenia. Potrzebujemy być Ojcem, a potrzebujemy też, przepraszam, potrzebujemy też być Ojcem, być Ojcami, rodzicami dla innych. Czasami, i to pewnie też macie takie doświadczenie, ja często niestety to widzę w różnych zborach, nie wyłączając mojego czy naszego w Giżycku, że przychodzi ktoś do zboru, przychodzi nowa osoba, a podchodzi do niego brat, siostra, jako ta doświadczona w Panu, wyjaśnia mu, jak chrześcijaństwo nie jest łatwe. Ktoś się nawraca, jest podekscytowany, spokojnie, spokojnie, jeszcze przyjdą problemy. Myślałem, co to za ojciec? Zamiast podnieść, zamiast wesprzeć. No nie zawsze będzie tak kolorowo, zobaczysz, jeszcze będzie nie tak łatwo. A wiesz, w ogóle, on mówi, ale pięknie było dzisiaj, takie nabożeństwo. A w ogóle czuję się jak w niebie, spokojnie, spokojnie, to nie są tacy święci ludzie. Ja Ci mogę wyjaśnić, jak to jest naprawdę. Drama. To nie są ojcowie. To nie są rodzice duchowi. A właśnie jak trafiają nowi ludzie, albo gdzieś spotykamy ich, możemy być dla nich takim wsparciem, taką pomocą, błogosławieństwem, zachętą. Absolutnie wierzę, że Bóg chce nas do tego użyć i wykorzystać. Ale jest jeszcze coś. Apostoł Paweł mówi, to co usłyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, przekaż innym, którzy jeszcze będą w stanie przekazać im. I czasami to może być problem. Jakiś czas temu, sporo czasu temu, w jednej z ogólnopolskich gazet przeczytałem artykuł na temat relacji ojciec-syn. To był dość długi artykuł, naukowy. Robiono badania. Tam ten autor je cytował. Naukowcy doszli do wniosku, że czasami, jeżeli ojciec, tato, jest silną osobowością i ma w swoim życiu jasną wizję i ją realizuje, to czasami syn ma problem, żeby realizować swoją. Ja tu czytałem, byłem trochę przerażony, dlatego że tam było napisane, że niektórzy synowie, szczególnie synowie, ale niektóre dzieci także, dopiero są w stanie, tak tam napisano, rozwinąć swoje skrzydła albo realizować swoje marzenia, robić to, co naprawdę chcieli w swoim życiu robić, dopiero w momencie, kiedy ojciec odejdzie. Byłem przerażony z dwóch powodów. Po pierwsze mam ojca, a po drugie mam syna. I teraz pomyślałem sobie, w którym ja jestem miejscu. Czy mój ojciec mnie ogranicza, a czy ja może ograniczam swoje dziecko? Tak było nam napisane. Że czasami ojcowie są tymi, którzy ograniczają w realizacji wizji, marzeń, planów swoje dzieci. Kochani, apostoł Paweł mówi tak. Naucz tych, którzy będą w stanie następnych nauczać. Albo którzy głoś słowo ludziom, którzy będą głosili dalej, być może z lepszym sukcesem niż my. A niech tak będzie. A dlaczego nie? Być może będą to robili lepiej od nas. Jak to lepiej od nas? Prawda? No przecież spokojnie, spokojnie. Niech ci młodzi tak nie szaleją. Przecież, a niech to robią lepiej od nas. Dlaczego nie? Pamiętam taką sytuację, w związku z tym, że właśnie już tak lekko wspomniałem o tym, Mieliśmy takim naszym zborem, który zakładał, czy był wspierającym nas na samym początku, był zbór w Bułgarii. I pamiętam, kiedyś przyjeżdżaliśmy, mieliśmy taki zwyczaj, już to się skończyło, dlatego że za dużo osób jest, że wszystkie zbory, które oni zakładali, przyjeżdżaliśmy raz do roku, mieliśmy wspólnie chrzest nad jeziorem. I przyjeżdżał zbór z Suwa właśnie, z Giżycka i jeszcze inne. I mieliśmy wspólne, duże nabożeństwo na wolnym powietrzu i chrzest. Ale była taka sytuacja, Bóg dał łaskę. Założyliśmy zbór w Węgorzewie, w Bartoszycach i w Piszu. I przyjechaliśmy cztery zbory, a nie jeden. I pamiętam, jeden brat wyszedł i mówi tak. Czujemy się, jakbyśmy przyjechali do mamy, ale niektórzy przyjechali z wnukami. Bo przyjechali z tymi, których sami zrodzili. I pomyślałem sobie, jakie to jest istotne, żeby po pierwsze mieć właśnie ojców, wspólnie się mobilizować, ale głosić komuś i zaufać, że Bóg jest w stanie, tak jak użył kiedyś mnie, jest w stanie użyć też tych, którym ja głoszę, być może jeszcze bardziej, jeszcze obficiej, jeszcze bardziej efektywnie. I nie mam z tym problemu. I czasami widzę, że może z tym być problem, ale modlę się o to, nie miejmy z tym problemu. Nie miejmy z tym problemu. Jesteśmy rodziną wielopokoleniową. Potrzebujemy tych, którzy nas uczą. Potrzebujemy się wspólnie mobilizować, ale kochani, też potrzebujemy albo powinniśmy głosić innym i tym innym pozwolić działać i tylko cieszyć się z ich sukcesu. Dlatego, że w Kościele jest miejsce dla wszystkich. To nie jest... Kościół nie jest Kościołem jednego pokolenia. Kościół jest rodziną wielu pokoleń. Czasami to widzę taki oto problem w zborach polonijnych, które wyjeżdżają gdzieś za granicę i tam organizują się jako zbór. I czasami widzę ten problem, dlatego że to jest właśnie jednopokoleniowa rodzina, bo dzieci już nie mówią po polsku tak dobrze. Lepiej w tym języku, w którym wyjechali, czy to są Niemcy, czy to jest Anglia, czy Stany Zjednoczone, nie ma znaczenia. A wnuki już w ogóle nie znają języka polskiego. Więc okazuje się, że ten zbór jest tylko jednopokoleniowy dla tych, którzy wyjechali. Wszyscy inni będą szukać swojego miejsca, jak się nawrócą, oddadzą swoje życie Bogu w innych społecznościach. Ale wierzę, tak jak my tu jesteśmy, jak jesteśmy w jednym kraju, Kościół jest dla każdego, jest rodziną wielopokoleniową. I cała kwestia jest w tym. Bóg nas zbawił, obdarzył nas łaską. Niewysławione błogosławieństwo. Ale po to, żeby też nas użyć, żebyśmy byli użyteczni w Jego Królestwie. I kochani, z całego serca każdemu z nas to życzę. Każdemu z nas tego życzę. Żebyśmy byli użyteczni w Jego Królestwie. Będziemy modlić się o Tomasza. Tomek, Tomasz jest młodym człowiekiem. Z pewnością potrzebuje ojca, ale będzie też miał swoje dzieci. Tomasz, być może twoje dzieci zrobią więcej niż ty. I niech tak będzie. I będziemy się z tego cieszyć. Bo najważniejsze jest nie chwała nasza, ale Boże Królestwo, żeby się rozprzestrzeniało, żeby Jego imię Pana Jezusa było uwielbione. Amen.
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 Dziękujemy pięknie za tę mądrą pieśń i proszę brata prezbitera okręgowego.
Witaj Kościele. Jest dla mnie tutaj zaszczyt być i za chwilę będziemy uczestniczyć w bardzo ważnej uroczystości. Uroczystości ordynacji, tak to się mówi, ale to znaczy włożenie rąk na Tomasza, aby błogosławić w jego dalszej służbie, aby potwierdzić to rozpoznanie, które jest nad nim. Ale również, aby zakończyć pewien etap w jego życiu, bo tak jak on wspominał wcześniej, że tą decyzję podjął już znacznie, znacznie wcześniej, a potem, może nie wszyscy wiedzieli, on przeżywał, czy przechodził taki okres trudny przed pastorem, swoim tatą, ale również i przed Kościołem. A dzisiaj jest koniec. Dzisiaj jest jak gdyby zamknięcie tego okresu trudnego z wynikiem pozytywnym. I chciałbym powiedzieć, zanim do tej uroczystości przystąpimy, że jest to ważne, że ma to znaczenie. I nie tylko nie mówię tego ze względu na ukłon dla Ciebie, ale dzieje się coś z Kościołem też, ze względu na Kościół. Bo wtedy, kiedy my oddajemy swoje życie Jezusowi Chrystusowi, kiedy wyznajemy i chcemy iść za Nim, to jest jakby nasza prywatna decyzja, nasza prywatna sprawa, ale tutaj jest coś większego. Tutaj jest też ślubowanie wierności dla Kościoła, o którym dzisiaj tak żeśmy słyszeli. I my jako członkowie tego Kościoła, Kościoła Jezusa Chrystusa, rozpoznajemy to. I chcemy, tak jak to było w Biblii, czynić, wkładać ręce, błogosławić. A to błogosławieństwo i ta modlitwa, ona nie tylko oznacza takie normalne błogosławieństwo, ale też błogosławieństwo dane Tobie, że będziesz mógł tego błogosławieństwa udzielać innym. Ale to również oznacza to, że udzielamy Ci autorytetu, autorytetu Kościoła, autorytetu tego ojcowskiego, o którym dzisiaj słyszeli. Ale to również oznacza to, że my dzisiaj bierzemy również jako Kościół na siebie odpowiedzialność, aby Ciebie chronić, aby Twoją służbę chronić, aby wspierać Cię, pomagać, aby wszystko, co będziesz czynił, to już nie będziesz czynił jako osoba prywatna, osoba, która się nawróciła, która jest Jezus, członkiem ciała Jezusowego, ale ona będzie reprezentowała również to ciało. Będziesz reprezentował Kościół. Kościół Chrystusa. Ten Kościół, dla którego dałeś swoje życie, a przecież to jest dzieło samego Pana naszego Jezusa Chrystusa. I On powiedział, ja zbuduję ten Kościół i bramy piekielne go nie przemogą. Także tak to dzisiaj rozumiemy. Jest to akt dla nas też również, bo oto wysyłacie sługę swego i tak symbolicznie, możemy powiedzieć w ten sposób, on już nie będzie tylko tutaj, ale będzie również mógł być wysyłany gdzie indziej, żeby głosić Słowo, żeby reprezentować Kościół, Kościół Jezusa Chrystusa, któremu żeśmy zawierzyli swoje życie, ale również i po to, żeby nasze życie było życiem użytecznym. A teraz przystępując już do tego uroczystego aktu, chciałbym prosić prezbitera Mariana o czytanie pewnych fragmentów ze Słowa Bożego, które jak gdyby pokazują całą historię aż do dnia dzisiejszego. Od potrzeby poprzez zmianę i powołanie i jego obecności. Proszę z góry o powstanie.
Wtedy rzekł uczniom swoim, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej.
Pouczeni przez Słowo Boże, pytamy Ciebie przed Bogiem i przed Jego Kościołem. Czy przyjmujesz urząd diakona, na który Pan Cię powołuje, i czy chcesz go według woli Bożej wiernie pełnić?
Tak, przyjmuję.
Czy przyrzekasz być wierny Jezusowi Chrystusowi, nie opuszczać ludu Bożego w dniach dobrych, jak i trudnych, być Jego sługą i duchowym przywódcą?
Tak, przyrzekam.
Czy ślubujesz Ewangelię o Jezusie Chrystusie wiernie głosić, ustanowienia Chrystusowe godnie sprawować, tajemnicę rozmowy duszpasterskiej zachować i być poddanym swoim przyłożonym Ojcom w Panu?
Tak, ślubuję.
Proszę, uklęknij.
Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że prowadziłeś mnie przez tyle czasu, Panie, i że nadal mnie prowadzisz i że mam tą ufność, że będziesz mnie prowadził aż do końca. Proszę Ciebie o to, żebyś mnie chronił w Duchu Świętym, żebyś mnie prowadził, bo tego potrzebuję, Panie, na co dzień, coraz więcej Ciebie, Panie. Proszę Ciebie też o to, żebyś zechciał mnie używać takiego, jakim jestem, ułomnego, Panie. Proszę Ciebie o to, żebyś mnie chronił, Panie, żebyś mi dodał sił, aby to ślubowanie, to przyrzeczenie złożone przed Tobą, przed Kościołem, żebym mógł je spełnić, Panie, żebym nigdy nie zawiódł Ciebie, Panie, i innych na mojej drodze, Panie, żebym prowadził życie godne Ewangelii, Panie. Tego pragnę, to jest pragnienie mojego serca, abyś mnie dalej prowadził, Panie, i jestem pełen ufności i wdzięczności, i wypełnia mnie radość ze względu na to, że mogłem podjąć tę decyzję i że wiem, mam tą pewność, ten pokój, tą radość, że jest to najlepsza decyzja, jaką mogłem podjąć. Proszę Ciebie jeszcze raz, Panie, o to, żebyś mnie prowadził, żebyś mnie chronił i żebyś mnie używał, żebym był użyteczny, Panie, tak jak słyszeliśmy w Twoim słowie, że Ty nie pozwolisz, żeby był bezużyteczny. Amen.
Amen.
Dobry Ojcze, serdecznie Ci chcę podziękować za tego chłopca, którego kiedyś nam dałeś z kaprysią, który dzisiaj wyrósł na dorosłego mężczyznę i zgłasza się przed Twoim obliczem w do służby Twojej. Panie, jestem Ci wdzięczny za to, że doczekałem takiej chwili, kiedy mój syn chce służyć Tobie i swoje życie całe stawić do dyspozycji Twojej. Dlatego teraz w pokorze modlę się, abyś go błogosławił, Panie. Aby Twój Duch wstąpił na niego. Abyś go napełniał każdego dnia. Aby żył dla Ciebie, służył Tobie, służył braciom i siostrom, służył Kościołowi, niósł Twoją Ewangelię. I zawsze dalej, dużo dalej niż ja, Panie. Modlę się o Twoje błogosławieństwo i łaskę dla ich życia. Amen.
Drogi nasz Ojcze i Panie, modlimy się dzisiaj z obrazu Tomasza, posyłając go do służby, udzielając mu autorytetu poprzez złożenie rąk. I Panie, modlimy się o to, aby Twój Duch Święty był ciągle nad nim, aby każdego dnia było świeże i nowe namaszczenie nad nim, aby szedł w Twoim Słowie, szedł w Twoim ogniu i w Twoim namaszczeniu każdego dnia. Prosimy Cię o to, Panie, aby przynosił owoc, aby był sługą użytecznym, aby na jego drodze również znaleźli się ci, którzy będą go wspierać, którzy będą podnosić jego ręce, którzy będą go wzmacniać i posilać i zachęcać do tego, by iść za Tobą i budować Królestwo Twoje, Panie. O to Ci prosimy. Obdarz go mądrością, obdarz go miłością, obdarz go sercem ojcowskim, Panie. Obdarz go, Panie, również siłą i nadzieją, aby tą siłę i nadzieję przekazywać innym. Aby, Panie, wszyscy ci, którzy staną na Jego drodze, aby mogli, patrząc na Niego, widzieć Ciebie, Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Błogosławimy Go, Panie. Otaczaj Go ochroną. Prowadź Go. Zabezpieczaj, zaopatruj we wszystko, czego będzie potrzebował, bo przecież poświęci całe swoje życie Tobie. Niech Ci błogosławi Pan i niechaj Ci strzeże. Niech Pan zwróci swoją twarz ku Tobie i niech da Ci pokój. Niech Pan rozjaśni swoje oblicze, a to niech będzie Ci miłość. Modlimy się to w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
Amen.
Amen. Chcemy Ci wręczyć akt, świadectwo ordynacji, że z nim dzisiejszy zostałeś ordynowany na duchownego Kościoła. A jednocześnie takie podziękowanie, że z okazji ordynacji na diakona Kościoła Dziewczynkowego z życzeniami Bożego Błogosławieństwa w dalszej służbie dla Chrystusa i jego Kościoła dedykuję Ci taki werset. Sam już powiedziałeś o jednym wersecie, ja Ci chcę podziękować, dedykować drugi werset, który jest zapisany w liście do Tymoteusza w 2 rozdziale, 15 werset. Staraj się usilnie, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany, nienaganny pracownik, który należy Cię wykłada słowo prawne. To jest dla Ciebie. Jest to szczególny dzień dla rodziny, dlatego też dobrze jest, abyśmy błogosławili rodzinę i Anię, i Tomasza. Dlatego prezbiterze Wojtku, zapraszam Cię tutaj i proszę, abyś pomodlił się nad rodziną.
Tak, to jest moim też przywilejem, że mogę być tutaj z Wami i modlić się o Was. Absolutnie w to wierzę, że też będziecie wspólnie prowadzić tą służbę. A to jest niemożliwe, żeby ją w domu rozdzielić, więc Aniu, to również błogosławieństwo dla Was razem, ale też odpowiedzialność Wasza wspólna. Ojcze, to jest niewysłowiona radość, że możemy tu być razem, żeby błogosławić Tomka, Anię. Panie, modlę się o nich, Boże, abyś ich błogosławił. Panie, wołamy, aby Twoja ręka była nad nimi cały czas.
Tak, Ojcze.
Panie, ufamy, że przez jakiekolwiek trudności Ty ich przeprowadzisz zwycięsko. I modlę się o to, Boże, żeby służba Tomasza, ale też ich całe życie było przykładem dla wielu. Panie, aby byli tymi, na których będą inni patrzeć i uczyć się Ciebie. Boże, modlę się, żeby przez ich służbę, ich przykład, Panie, wielu mogło przybliżyć się do Ciebie, zechcieć Ciebie poznać. Boże, o to się modlę, ale także z całego serca błogosławię ich i Panie, wołam o ponadnaturalne Twoje zabezpieczenie. Boże, w każdej dziedzinie życia. Boże, modlę się o Twoje słowo dla Tomasza. Modlę się o Twoje objawienie w jego życiu. Ale też modlę się o Twoje zabezpieczenie. Panie, o to, żebyś prowadził ich w najlepszy z możliwych sposobów. Panie, abyś troszczył się o nich. Wierzę, że jako dobry ojciec masz dobre rzeczy dla swoich dzieci. Błogosław ich, Panie. I dziękuję Ci za nich. Amen.
Amen. Zanim oddamy Was, Tomaszu, Janiu, zborowi, chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Tomasz, jako duchowny Kościoła od dnia dzisiejszego, jest upoważniony czy uprawniony do wykonywania wszystkich czynności kościelnych. To jest związane również z tymi czynnościami, które mają skutki cywilnoprawne. Tak naprawdę może udzielać ślubów.
Dziękujemy braciom prezbiterom, a teraz prosimy chwileczkę jeszcze od nas ze zboru. Chcemy mały akcencik.
O to zabiegaj i temu się poświęcaj, aby Twoje postępy były widoczne dla wszystkich. Diakonowi Tomaszowi Biernackiemu w dniu ordynacji na duchownego Kościoła Zielonoświątkowego z życzeniami, abyś był wspaniałym przedstawicielem Chrystusa Jezusa, karmionym słowami wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś. Wdzięczni Bogu za Ciebie, bracia i siostry z Centrum Chrześcijańskiego Nowe Życie w Gdańsku.
łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niech będzie z nami wszystkimi. Amen.
Amen.